Jacek Brzestyński, cześć.
Kiedy myślimy o takiej pracy lektora, to zastanawiam się, czy ona jest tożsama trochę z taką pracą reporterską, gdzie trzeba trochę stanąć obok tych swoich takich uczuć, odczuć, oceniających jakichś takich myśli i po prostu wskoczyć w to, co akurat jest do przeczytania, bo to mogą być różne rzeczy, prawda? To mogą być rzeczy takie, które mogą wydawać się dziwne, mogą być dla nas obce, albo mogą być rzeczami z jakiejś innej kategorii zupełnie wiekowej czy myślowej.
Ciekawie postawione pytanie, bo ja bym raczej odpowiedział, że to jest bliżej aktora chyba, który ma za zadanie wcielić się w jakąś postać, nie zawsze odpowiadającą własnym doświadczeniom, bo trudno się wcielić, mając doświadczenia w rolę mordercy na przykład, no bo to najczęściej jednak się wydaje, prędzej czy później. Natomiast coś bardziej z tego, trzeba przyjąć jednak na siebie klimat, temat, niezależnie od tego, czy to jest nam bliskie, czy nie, ale w miarę być blisko tej narracji. Mnie się to może nie podobać, no ale powiem, taka moja rola w sumie.
Czyli to, co jest na tym ekranie, nie do końca jest najważniejsze. Najważniejszy jest ten tekst i...
Nie, powiedziałbym tak, najważniejsze jest to, co jest na ekranie, a ja jestem dopowiedzeniem, polskim dopowiedzeniem tego, co na ekranie. I mało tego, i powinienem być trochę pod, a nie nad tamtą narrację. Znaczy nie przebijać się ponad, być jakby głównym bohaterem tego, tylko takim raczej dopowiedzeniem.
Pana głos jest znany z telewizji, z radia, z teatru, z seriali, z gier. Można by wymieniać i wymieniać i wymieniać. Czy to jest zawód, to jest rola, którą pan wybrał dla siebie, czy ona wybrała pana?
Ja myślę, że to jest trochę połączone. Jakiś czas spędziłem faktycznie na deskach teatru, w telewizji, w różnych takich tych, ale lektorka zaczęła się dobijać i przyszedł moment, w którym postanowiłem zrezygnować już z teatru i było parę powodów, które przemawiały. Nie byłem znudzony aktorstwem. Nie byłem, nie wiem, nieobsadzany. Ja miałem co robić, ale w pewnym momencie uznałem, że tak będzie ciekawiej. I tak już zostało.
Pytamy trochę o takie kulisy i podejście do tej pracy. Czy to jest bardziej bycie aktorem, czy raczej właśnie takim stonowanym aktorem, raczej drugiego planu, wycofanym? Czy są takie momenty, w których można się wcielić w jakąś rolę i trochę poszarżować? Czy raczej jest taki, no właśnie, trochę wycofany głos, który wszystko musi spinać?
Tak, aktorem na pewno, ale na pewno nie pierwszoplanowym. Jest to swego rodzaju dopowiedzenie, czyli taki rodzaj głosu, który prowadzi, ale nie dominuje.
Był taki moment, który stanowił dla pana szczególne wyzwanie w tej pracy lektorskiej?
Emocjonalny?
Na przykład.
Tak, zdarzało się i mam nadzieję, że się nie zdarzy tak szybko, albo może w ogóle. Natomiast tak, są to dwa rodzaje filmów, których no nie tyle nienawidzę, oczywiście nie lubię, ale przede wszystkim kosztują mnie strasznie dużo psychicznie. To są filmy, w których dzieje się krzywda dzieciom albo zwierzętom. Po prostu ciężko mi pozbierać się potem. A też nie mogę tego ujawniać, bo widza to nie interesuje, czy mnie się film podoba, czy nie podoba. Niezależnie od jakości filmu, ja na pewnym poziomie muszę swoją pracę wykonać. Natomiast tak, to mnie kosztuje najwięcej zdrowia i jest w stanie mi się przyśnić w nocy i jest to bardzo bolesne.
Pytaliśmy o takie, poza anteną jeszcze pytałem o takie kino gatunkowe, czyli kino takie specyficzne, kino klasy i teraz litery możemy tutaj B, C, D.
Od A do Z.
Od A do Z. Jakie są takie najdziwniejsze jakieś przykłady, jakieś takie absurdalne, czy w ogóle jakie podejście ma pan do tego?
Nie chciałbym urazić fanów, bo wiem, że są fani takich gatunków. Do jednego z fanów takich filmów należy mój syn, więc też nie chciałbym tu postponować tych, którzy wyznają tę miłość, ale one są, to szczególnie myślę dotyczy horrorów, one są już tak niedobre, że właściwie zaczynają fascynować. Typu na przykład ja do dzisiaj pamiętam taki horror. Już wszystko było, bo wszystko było ludzkożerne, sprzęty, zwierzęta, rośliny i tak dalej. Ale jak spotkałem rekiny w piasku, no kurczę, taka mutacja, słuchajcie, jest fascynująca naprawdę. I parę scen obejrzałem, bo czytałem też te słynne Sharknado. No naprawdę, żeby się rekin zmieścił w wodzie, w której facet nawet do kolan jej nie ma, to trzeba dużej wyobraźni, ale zaczyna to człowieka wciągać.
Coś w tym musimy...
Coś jest w tym fascynującego. Tak, no i są niektóre takie przeintelektualizowane, w których po mniej więcej 10 minutach sam nie wiem, o co chodzi, ale czytam, żeby się zorientować, jak to się skończy. Zwykle nadal nic nie wiem.
Panie Jacku, pytanie informacyjne dla wszystkich tych, którzy myślą o karierze lektora, o takiej pracy, którzy są młodzi, dopiero wkraczają na rynek pracy albo już chcieliby na przykład się przebranżowić albo rozpocząć taką karierę. Jakie trzeba mieć predyspozycje? Na czym się skupić? Jak zacząć?
To, co jakby jest pierwszym takim warunkiem, powiedziałbym sine qua non, to czytanie avista, czyli umiejętność czytania tekstu, obojętnie co się dostanie, natychmiast czytanie z sensem i bez błędów, w miarę. No wiadomo, że zawsze się język może gdzieś tam polecieć w bok. I drugie coś, co zresztą bywa, że mnie dzisiaj strasznie boli i drażni wśród niektórych kolegów wchodzących na rynek, sens. Ja czuję, że niektórzy w ogóle nie wiedzą, co czytają, nie rozumieją, czytają mechanicznie. To jednak trzeba dać z siebie odrobinę serca, odrobinę mózgu, trochę się w to wtopić, trochę wejść w to. Rozmawiając, my gdzieś tam ta myśl się tworzy i w naturalny sposób przekłada się na intonację, akcenty i tak dalej. Jest taka bardzo niedobra cecha, która się rozprzestrzenia w tej chwili, że najważniejszy jest ostatni wyraz w zdaniu. No nieprawda. I gdzieś to mechanicznie czytane, bez rozumienia po prostu tego, co jest na ekranie, czasem potrafią wyjść rzeczy, które słuchacz musi sobie znowu na polski przełożyć, co było istotne. No i foniczny głos, w miarę, wiadomo, że są pewne jakieś tam widełki, nazwijmy to. No i ćwiczyć, nagrywać i próbować. No, nikt nie rodzi się od razu z takimi umiejętnościami, jakie ja mam po tylu latach pracy. Sam też musiałem się uczyć i dochodzić, rozumieć pewne rzeczy po kolei, pewne stopnie jakby wtajemniczenia, żeby dojść do tego wyższego stopnia odrobinę i po kolei tam usiłować się pchać.
Spotykamy się, to już tak kończąc, przy okazji Octopus Film Festiwalu i tutaj mowa musi być o tłumaczeniach, o tekście, o tym, z czym może pracować lektor, to w kontekście Tomasza Beksińskiego, któremu duża część Octopus Film Festiwalu jest poświęcona. Czasem te tłumaczenia, na przykład Monty Pythona, bywały różne. Pojawiały się nowe słowa, czy jakieś bywały takie zbitki dość intrygujące, interesujące, jeśli chodzi o konkretne tłumaczenia Tomasza Beksińskiego, ale ten tekst może być też różny, prawda? To też może być swojego rodzaju wyzwanie albo coś, co trzeba zinterpretować.
Oczywiście, że tak. A w ogóle chciałem powiedzieć, że ten festiwal jest znakomitym pomysłem. Jestem pierwszy raz i jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie, bo odkryłem znowu coś fajnego. A zawsze jestem za, jeżeli coś przybliża ludziom tego typu zagadnienia, to jest piękne. Natomiast tak, teksty bywają różne. Powiem tak, tak samo jak są pewne takie, och kurczę, ale jak ty przeczytałeś ten film, albo ktoś tam, słuchaj, jak on przeczytał tamten, to samo dotyczy tekstów. To są sytuacje, w których człowiek przekazuje część swojego serca tej pracy. Tomek był tłumaczem, który dawał siebie w tym tekście. On go dopieszczał, on wymyślał nowe słowa. Starał się to dostosować nie prostym przekładem. Ja wczoraj o tym mówiłem. Inspektor Clouseau z Różowej Pantery był śmieszny poprzez to, że miał francuski akcent i kaleczył słowa angielskie. W przekładzie takim, od po prostu przetłumaczmy to, nie ma się z czego śmiać. Tomek wymyślał, jak to uprawdopodobnić, jak Clouseau wchodzi do hotelu i chce wynająć pokój. I Tomek wymyślił tak, czy jest wolny pokój. Niby nic, ale to są te drobiazgi, które pokazują, jak on głęboko wchodził w tekst, żeby go przybliżyć. I to była jego wielkość.